to jest taka postawa, która prowadzi nas do zadania sobie pytania. Czy człowiek bardziej cierpi z powodu grzechu, czy dla niego większym cierpieniem, może nawet takim, że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, będzie taka utrata zdolności odczuwania winy? Jak ojciec to tak już zinterpretował?
Utrata zdolności odczuwania winy nie wzięła się znikąd. To oniemienie nie wzięło się znikąd. To oniemienie jest skutkiem zamkniętego serca, nie? Więc to jest podłoże tej rzeczywistości i to tak naprawdę jest ukryte największe cierpienie tego człowieka. To, że on tego nie widzi, nie? Bo on, to nie znaczy, że nie cierpi. On cierpi, ale nie wie jeszcze dlaczego, bo nie zszedł niżej, nie? Ja kiedyś byłem w kopalni tutaj złota, niedaleko od Wrocławia, Złoty Stok. I wiesz, bardzo mnie to tak dotknęło, przełożyłem sobie to na duchową rzeczywistość, że pokazywali nam pewne korytarze, pewne pokłady do zwiedzania, ale tylko pokazali nam bardzo niewiele. Tam były jakby następne poziomy, do których nie można było zejść, bo było już bardziej niebezpiecznie, ale były takie, które były zalane zupełnie wodą i tam dopiero na dnie śmiałkowie, nurkowie nurkują, wydobywają różne rzeczy i tak dalej, nie? No ja sobie pomyślałem, że moje serce jest jak ta kopalnia. Ja tam zszedłem na któryś poziom, coś tam zobaczyłem, ale to tylko na przykład tam jest 8 poziomów, a ja, czy 7. Na przykład jak Święta Teresa z Avila mówi o twierdzy wewnętrznej, mówi, że jest 7 komnat, możemy to porównać też, nie? Że wszedłem do pierwszej, drugiej i niektórym spoko wystarczy, ale jest 7, nie? I nie schodzę głębiej, bo nawet boję się. I to coś takiego, nie? Że człowiek nie schodzi tak głęboko, bo boi się, że co odkryje. A nóż odkryje, że tam jest jakiś trup.
No właśnie, czyli boimy się często prawdy o sobie i staramy się ją zapudrować. Ale jeżeli mówimy o pudrze, to o takim przygotowaniu. I ojciec też używa tego biblijnego stwierdzenia szaty weselnej. I ojciec tę przypowieść tam przywołuje. Jakie znaczenie, jaka symbolika jest tej szaty weselnej?
No szata weselna to dla chrześcijanina, dla katolika oczywiście chrzest. Tą szatę otrzymuje każdy wchodząc do kościoła. Przypomina nam o tym biała szata, którą dostajemy na chrzcie. Ale możemy odnieść się już do opisu z raju, kiedy tam po pierwsze, że nie potrzebowali żadnych szat, ponieważ nie mieli grzechu, to nie mieli wstydu takiego, który by paraliżował ich. Byli otwarci. To jest obraz człowieka, można powiedzieć, przed grzechem. No i ojcowie kościoła, zwłaszcza wschodni, lubili się odwoływać do tego, do pojęcia takiego właśnie, mówiąc o szacie, że ta szata została utracona. Że na przykład święty Makary Wielki, pustelnik, mówił, no człowiek najpierw się przykrył listkiem figowym, a potem zaczął się przykrywać pycho. Że uszył sobie inną szatę, już z pychy, racjonalizuje, robi sobie wymówki, robi teorie i wszystko jedno robi taką szatę. Ja sobie jeszcze teraz to widzę, jak wiesz, była taka bajka o nowe szaty cesarza, nie? Że tam robili szatę, szyli niby, ale tak naprawdę tej szaty nie było. No i w końcu ten król, który miał otrzymać tą szatę, wychodzi goły, nie? I jakieś dziecko mówi, że on jest goły. I to jest to samo, że niby sobie szyjesz, niby sobie tutaj budujesz coś, ale tak naprawdę to jesteś goły. Po prostu nagi i tak odkryjesz, że nic nie masz. Ta szata chrztu sprawiała, że jesteś podobny do Boga. I to trochę jest proces pokajania, nie trochę, tylko proces pokajania pomaga nam odzyskać tą szatę, pomaga odzyska świadomość chrztu, nawet pokajanie. Ten proces jest przez ojców kościoła, przez wielkich też pustelników nazywany drugim chrztem. Mamy chrzest, a potem łzy, które pojawiają się, dar łez nawet, bardzo ważny dla pustelników, pentchos, dar łez, prowadzi do poznania głębokiego siebie, a w końcu do radości wielkiej, bo odkrycia tego, że Bóg z powrotem mi oddaje tą szatę, że znowu odzyskuje swoje podobieństwo do Boga.
A to nie jest tak, że znów wracamy do tego punktu stanięcia w prawdzie o sobie? Czy taka konfrontacja jest konieczna? Wydaje mi się, że chyba tak, czy nie, do przemiany życia? Że muszę stanąć najpierw w prawdzie o sobie, żeby zrobić ten krok do przodu?
No tak, ja nawet tutaj na początku też tak napisałem właśnie, że to jest tak, jak powiedziałeś, nie? Czy każdy człowiek nie nosi w sobie tego ogromnego pragnienia być spotkanym sercem w sercu przez miłość, w której czułby się wybrany, kochany, poznany do głębi swego istnienia? Czyżby bez względu na to, czy ośmielił się to wyznać, nie oczekuje na objawienie się w nim osoby Boga? I to właśnie, może to pragnienie spotkania jest ogromne w człowieku, w każdym z nas, tylko że jeżeli nie spotkam się ze sobą samym, to nie spotkam się z drugim, i to w prawdzie, to znaczy, jeżeli sam się nie spotkam z Bogiem i nie wejdę w relację żywą z Bogiem, no to nie spotkam się prawdziwie z drugim człowiekiem, nie zbuduję relacji z drugim człowiekiem, bo miłość jest relacją, a jak Jezus mówił, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił będziesz miłował Pana Boga swego, a tego drugiego, a bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli jeżeli nie kocham siebie, nie przyjmuję tej prawdy o sobie, no to jak przyjmę prawdę o tobie? O tym drugim, nie? Jak, jeżeli ja nie przyjmuję prawdy, że ja jestem słaby, to jak ja przyjmę prawdę, że ty jesteś słaby? Jak ja pozwolę dla ciebie, żebyś ty był wolny? No nie pozwolę. I paranoja, tu możemy do niej wrócić, jest tym, że człowiek myśli o sobie, że już jest kimś, że wszedł na jakiś level, udoskonalił się, nie wiem, czy sam, prawdopodobnie, nie? Że swoimi staraniami jakoś tam zdobył, coś tam wypracował, no i nagle jak widzi w drugim słabość, no to walczy, bo nie może się zgodzić. Jak to? Jak on mógł? No właśnie, grzesznik. Można powiedzieć, może upaść, bo to jest jakby istota tym, że w grzeszności, że jest grzech. Ale jest ten też drugi Adam, i to jest bardzo ważne, przyjął też szatę. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ogołocił samego siebie i przyjął, można powiedzieć, szatę, postać sługi i stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. A święty Bernard mówi, że wówczas, kiedy słowo stało się ciałem, kiedy nastąpił ten akt wcielenia, to Bóg stał się oblubieńcem natury ludzkiej. Że wszedł w tak bliskość, taką ogromną, jak oblubieniec, stał się oblubieńcem całej ludzkości, moim oblubieńcem mojej duszy. Jest niesamowite.